Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
To był 2021 rok, kiedy odbył się ostatni konkurs chopinowski. To właśnie wtedy Jakub Piątek i cała ekipa filmowa postanowiła podążyć z kamerą za sześcioma bohaterami i bohaterkami tego wydarzenia. I to właśnie w ten sposób powstał dziś nominowany do Orłów film dokumentalny, którego tytuł to Pianoforte. A ten film to jest, szanowni państwo, swoisty zbiór takich bardzo, bardzo intymnych portretów ludzi, którzy znajdują się w jednym z najistotniejszych momentów ich życia artystycznego, ale także prywatnego. I wiedzą równocześnie, że ten sukces, o którym tak marzą, wcale nie jest na wyciągnięcie ręki. I to wszystko stworzyło, jak mówi reżyser tego filmu, filmu Pianoforte, sytuację, która była bardzo ciekawa dla niego jako dokumentalisty, dla niego jako bardzo uważnego obserwatora rzeczywistości i ludzi, którzy w tej rzeczywistości się znajdują. Równocześnie mówi Jakub Piątek, że to, co było kluczowe w trakcie pracy nad filmem Pianoforte, który dzisiaj to istotne wchodzi do kin, to było zaufanie i to właśnie między innymi o tym zaufaniu mówił mi, kiedy rozmawialiśmy w kinie pod baranami przed pokazem jego filmu.
Wydaje mi się, że w ogóle, że to zaufanie gdzieś było fundamentem w ogóle powstania tego filmu. Znaczy, że udało nam się być blisko ludzi, którzy nam zaufali na tyle, że dopuścili nas naprawdę blisko i dopuścili nas do takich momentów, no w ogóle konkurs przez swoją specyfikę i przez swoją intensywność generuje, wydaje mi się, wyższe piki emocjonalne, zarówno górki, jak i dołki. Po prostu ci ludzie młodzi zaufali nam na tyle, że po prostu dopuścili nas na taką bardzo bliską odległość do takiego bardzo ważnego momentu w ich życiu, który też jakby jest niepowtarzalny. Znaczy, to jest taki moment, który się zdarza raz w życiu, ale rzeczywiście jest też tak, że trochę na kontrze chcieliśmy w założeniu opowiadać ten film, bo trochę jest tak, że jak się ogląda filmy dokumentalne o muzyce klasycznej, to one są bardzo często robione bardzo nabożnie. Bardzo często one są też robione o ludziach, którzy są już bardzo uznanymi artystami. I w związku z tym też ja mam wrażenie, że tak się czasami śmialiśmy, że pewnie pierwsze pytanie na zdjęciach to było takie, gdzie postawić klęcznik, nie? Mi się wydawało, jak zabieraliśmy się za ten film, to wydawało mi się, że być może konkurs chopinowski dla tych młodych ludzi jest ostatnim momentem, kiedy można o nich opowiedzieć jako o młodych ludziach, a nie jako o jednorożcach po prostu pojawiających się i grających na fortepianie, super znanych muzykach, których właśnie już za chwilę po konkursie de facto nie można by było tak bez maski o nich opowiedzieć, tak bardzo szczerze, dlatego że już część z nich ma agencje PR-owe w różnych krajach, swoich agentów itd., itd. I to był być może taki ostatni moment, żeby tak po prostu złapać kogoś w takim bardzo szczerym momencie.
To jest konkurs chopinowski 2021, szóstka bohaterów. Ci bohaterowie i bohaterki to są uczestnicy tego konkursu, których wy poznaliście tak naprawdę na etapie eliminacji. I to jest opowieść o konkursie chopinowskim właśnie od strony emocji, od strony tego, co się dzieje w umyśle, ale też w sercu tego człowieka, który oto ma wyjść na estradę Filharmonii Narodowej w Warszawie i zagrać. I zagrać któryś z utworów Chopina. Zastanawiam się nad tym, w jaki sposób udało wam się to zrobić, żeby być z waszymi bohaterami tak blisko. Bo ja tak sobie wyobrażam taką sytuację, że oto gram najważniejszy recital w swoim życiu, wychodząc na estradę w trakcie konkursu chopinowskiego. To bardzo często jest jedyna taka okazja w życiu muzyka, albo jedna z dwóch, może trzech. I wyobrażam sobie taką sytuację, że oto nagle wpada do tego mojego intymnego pokoju, w którym ćwiczę, być może ze swoim profesorem, ekipa filmowa i zaczyna się coś we mnie burzyć. Jak to się udało zrobić, żeby być tak blisko tych ludzi?
To też wydaje mi się, że to trochę też wynika z otwartości samych tych naszych bohaterów i bohaterek, i że oni nas dopuścili do tego, podejrzewając, że to jest też taki bardzo ważny moment dla nich, którym chcą się też podzielić. Też może jakimś takim rodzajem takiej intymnego momentu. Trochę ten zakład z samym konkursem chopinowskim polegał na tym, że kilka miesięcy przed rozpoczęciem jakby październikowych zmagań, myśmy tych bohaterów wszystkich zdążyli poznać w trakcie eliminacji i zdążyliśmy odwiedzić ich wszystkich z kamerą. I wszystkie te zdjęcia w filmie są takie zdjęcia z ich domów, ich prywatne, ale też jak się przygotowują. I to były takie momenty, które jakby naturalnie też budują relacje, bo wtedy poznaliśmy całe rodziny, poznaliśmy nauczycieli, jedliśmy razem posiłki, spędzaliśmy razem czas i też od samego początku mówiliśmy im, że to, na czym nam zależy, to jest to, żeby opowiedzieć o ludziach, a nie typować, kto wygra.
Nie jesteście muzykami, zresztą w ekipie byli ludzie, którzy nie mieli wykształcenia muzycznego, co do zasady.
No tak, ja nie mam wykształcenia muzycznego, Filip Droszcz, czyli autor zdjęć, też jest bez wykształcenia muzycznego, czy montażystka Ula Klimek-Piątek. Oczywiście też ten zespół jest jakby o wiele większy. Za montaż muzyki w filmie odpowiadała Joanna Popowicz, która ma na koncie myślę, że około 100 płyt nagranych muzyki klasycznej i jazzowej. Ona odpowiadała za ostateczny miks, bo ten film też rośnie muzycznie. Zaczyna się od takiego bardzo skromnego stereo w ćwiczeniówkach, które są nieznośne, bo to jest małe pomieszczenie z bardzo potężnym instrumentem. Też nie zawsze dobrze nastrojonym, bo stroiciele też swoje kosztują. A kończy się po prostu koncertem finałowym, który jest nagrany na 40 parę ścieżek i 40 parę mikrofonów wisi w Filharmonii Narodowej pod sufitem. I Aśka za to odpowiadała. W związku z tym my byliśmy też dopaleni jako zespół, ale rzeczywiście ten film robili cywile, też trochę dla cywili. Znaczy, mam trochę problem z tym, ja po raz pierwszy byłem w Filharmonii Narodowej jakoś na początku studiów swoich pierwszych kulturoznawczych w Warszawie, bo miałem zniżkę. I pamiętam, że wchodziłem do Filharmonii Narodowej na Jasnej, bardzo się obawiałem, nie wiedziałem w którym momencie klaskać. Wydawało mi się to bardzo elitarne, czułem się bardzo nie na miejscu i potem nagle jakby przygasło światło, zaczął się koncert i przeżyłem coś bardzo pięknego. Mimo braku wykształcenia muzycznego i też trochę się nie zgadzam z takim paradygmatem takiej właśnie elitarności, jakby kultury wysokiej, zarezerwowanej dla muzyki klasycznej. Wydaje mi się, że można ją odbierać na poziomie emocjonalnym, że są koncerty, jak na przykład, nie wiem, koncert Herwehe churalny, albo recital Michała Pletniowa, które zostały we mnie, podobnie jak zostają w nas książki, które nas kształtowały, albo filmy, które nas kształtowały. I trochę też dla takich cywili ten film chcieliśmy zrobić.
Czy w takim razie jakby zastanawiać się nad źródłami powstania tego filmu? Ja tak sobie myślę, że to jest trochę tak, jakbyś poszukiwał takich korzeni tego twojego doświadczenia właśnie, tego emocjonalnego doświadczenia muzyki, tego całego sztafażu pracy, ale także tego wszystkiego, co kryje się u podstaw jakiegoś warsztatu, który pozwala ludziom doświadczać takich, a nie innych emocji, bo mam wrażenie, że pianoforte, poza tym, że to jest pewien bardzo intymny portret konkursu chopinowskiego, czy też jego wybranych elementów, zakątków, no to jest jednak też opowieść o bliskim spotkaniu z ludźmi, którzy żyją tą muzyką.
To jest właśnie też chyba też niesamowite, bo to jest taki powszechny schemat, który mamy w głowie, że żeby stanąć na scenie, chociażby Filharmonii Narodowej, ale może już nawet szerzej, po wygraniu koncertu w Carnegie Hall, nie? Na przykład. I że wiemy, ile to kosztuje pracy i wysiłku, ale to jest jakby co innego mieć taką świadomość, a co innego zobaczyć to z bliska. Jakby ten rodzaj jakby kosztu i ceny, żeby potem spotkać się z publicznością przez te 20 minut do godziny, bo tyle trwają występy w trakcie konkursu, na różnych etapach w trakcie konkursu chopinowskiego. Gdzieś pod koniec tego filmu jest taka bardzo długa sekwencja muzyczna, a wcześniej ten film jest bardzo oszczędny, jeśli chodzi o pobyt na scenie, bo chcieliśmy trochę tak właśnie odzyskać tą proporcję, którą mają nasi bohaterowie i bohaterki, to znaczy ilość pracy włożoną w to, żeby potem rozbłysnąć na scenie i móc się podzielić tą muzyką. I to był też niesamowity dla mnie taki moment, kiedy mogliśmy obserwować publiczność. I nagle się okazuje, że ludzkości nie wyszło z Esperanto, nie ma uniwersalnego języka, ale być może takim uniwersalnym językiem jest muzyka, która właśnie przekracza granice geograficzne, przekracza granice kulturowe. I też ten 2021 rok był też wyjątkowy pod tym względem, że byliśmy po pandemii. Część tych artystów, to były ich pierwsze występy z żywą publicznością od 2 lat. I to też naprawdę można było czuć, znaczy jakieś takie święto spotkania i takie święto komunikacji, w którym jakby jest artysta na scenie, który jakby komunikuje nam coś, jakąś swoją emocjonalność i to się przenosi na widownię.
A powiedz o tym, bo to jest bardzo ciekawa historia, w jaki sposób wy znaleźliście bohaterów tego filmu. Ty mówiłeś na początku o tym zakładzie z konkursem. Ja wspominałem o tym, że to właśnie nie za umiejętnościami, nie za bugmacherami, tylko za ludźmi to wszystko szło.
Bardzo tutaj są takie odważne decyzje producenta, też taka dosyć duża doza zaufania ze strony jakby wszystkich producentów i koproducentów filmu, bo ryzyko tego filmu polegało na tym, my nie wiedzieliśmy, przystępując do zdjęcia, nie wiedzieliśmy w ogóle, czy ten film wyjdzie, dlatego że poprosiliśmy wszystkie 160 osób, które brały udział w eliminacjach, o to, żeby nagrały takie krótkie wideo, to było w trakcie pandemii, żeby ponagrywali to w domach, odpowiadając na kilka bardzo prostych pytań, co czułem, jak wchodzą na scenę. Na przykład, jaki to jest rodzaj doświadczenia, żeby opowiedzieli to laikowi. I w ten sposób ja mogłem poznać te wszystkie 160 osób, które brały udział w eliminacjach. Potem umówiłem się z 40-50 na takie dłuższe rozmowy online. I właściwie jak oni przyjechali w lipcu do Warszawy, to ja już ich po trosze znałem. Mogłem z nimi spędzić czas z kamerą, bardzo małą ekipą, pół dnia, czasem dzień, czasem kilka godzin, zobaczyć, jakie tematy ze sobą niosą, jak reagują na kamerę. I właściwie jak eliminacje się skończyły i zostało ogłoszone, kto jest w pierwszym etapie, to my wiedzieliśmy już, za kim będziemy podążać. Już wybraliśmy bohaterów i nikt nam tego nie dyktował. Nikt nie pojawił się nagle ktoś, kto powiedział, no wiecie, musi być co najmniej trzech Polaków w filmie. Albo to jest polsko-niemiecko-brytyjska koprodukcja, nie było na przykład nacisków, no chyba powinien być Niemiec. No akurat tak się złożyło, że żadnego niemiecka pianistka, bardzo fajna skądinąd, odpadła jakby w eliminacjach, nie jakby w ogóle nie weszła do konkursu, ale w ogóle nie było takich rozmów, nie? I my mogliśmy bardzo szybko rzucić się już po tych eliminacjach, właśnie w realizację tych scen wszystkich w domach, odwiedzić ich wszystkich, poznać ich jakby jeszcze lepiej. I jakby z jednej strony to sprawiło, że ten film mógł powstać, bo dostaliśmy ten rodzaj dostępu do nich, na którym nam zależało, ten rodzaj bliskości się pomiędzy nami wytworzył, no ale z drugiej strony było to obarczone takim ryzykiem. Ja osiwiałem, zacząłem siwieć jakby na koniec pierwszego etapu, kiedy były ogłaszane nazwiska, kto się dostał do drugiego etapu, bo miałem świadomość, że jeśli byśmy inaczej wybrali, no to ta nasza przygoda by się skończyła po 5 dniach i byśmy wszystkich pożegnali na lotnisku skądinąd Fryderyka Chopina. Ten film byłby wtedy o wiele krótszy.
Ale ostatecznie się udało i ta reprezentacja waszych bohaterów w finale jest całkiem spora. Natomiast ja zastanawiam się nad tym, w jaki sposób udało wam się ostatecznie ten właściwy język znaleźć. Ty mówiłeś o tym, że te rozmowy, ale także spotkania z młodymi polskimi pianistami pomagały wam w tym, żeby znaleźć odpowiedni język dla tego filmu i zastanawiam się, co ostatecznie ustanowiliście sobie jako takie kwestie pryncypialne, które powinny wieść was w tym filmie i ciebie jako reżysera w opowiadaniu tej historii.
No myśmy kilka rzeczy tak po drodze odkryli, właśnie przy okazji tych zdjęć głównie w Polsce, od których zaczynaliśmy. Trochę się z operatorem, z Filipem Drożdżem się nie godziliśmy. Jest też taka tendencja w filmach o muzyce klasycznej, takim opowiadaniu jakby właśnie ze statywu, trochę z daleka, jak się przejrzy archiwa o konkursie, których jest oczywiście bardzo dużo, nie? To też jakby są jakiś taki wspólny mianownik, ta kamera jest właśnie dłuższa lufa, nie? Obserwacja z daleka, trochę jakby właśnie jesteśmy na safari, obserwujemy jednorożce, nie? Trochę tak jakby się tam ktokolwiek bał podejść i rzeczywiście jest taka tendencja jakby w ogóle, też widzę jak się traktuje tych artystów, na przykład przez organizatorów, nie? Albo jakby przed koncertami i tak dalej, więc my chcieliśmy po prostu mieć taką bardzo ludzką kamerę, która oddycha, która jest może z ręki, też po to, że nasi bohaterowie, mimo tego, że spędzają 8-10 godzin przy klawiaturze fortepianu, to jednak są młodymi ludźmi i są dosyć mobilni. W związku z tym my też musieliśmy być mobilni. W pewnym momencie w ogóle realizacja tego filmu trochę się zamieniła, tak się śmialiśmy, że to jest właściwie taki reality show, tylko że nie ma patocelebrytów, tylko są totalnie skończeni artyści młodzi, ale jakby spełnieni. Rzeczywiście były trzy w porywach, cztery kamery pracowały. I przez to, że były tak bliskie odległości, ja mogłem po prostu skakać pomiędzy ekipami, wiedząc trochę, jak te plany dnia się każdemu z nich rozkładają i kiedy, w którym momencie powinienem być, żeby ewentualnie jakby tą sytuację jeszcze jakoś dopalić. a też operatorzy i operatorki i dźwiękowcy byli już w ogóle zżyci też z bohaterami, bo towarzyszyli mi od samego początku, to też jakby nam bardzo pomogło, to było jakby naturalne, ale też jakby w ramach tego, bo ja myślałem na samym początku, że ten film będzie bardziej taki karabaszowski w myśleniu takim po prostu cierpliwym okiem trochę i taką obserwacją bez ingerencji, ale też to właśnie z Marcinem Wieczorkiem odkryliśmy, że samo pojawienie się w ćwiczeniówce czy w domu, nawet takiej małej ekipy, jaką byliśmy, czyli trzyosobowej, operator, ja i Ania Rok, współautorka dźwięku, że to tak bardzo zaburza ten ekosystem i ci ludzie są tak bardzo przyzwyczajeni do samotności, że nagle się pojawia się ktoś i jakby oni chcą po prostu się podzielić jakąś, po prostu chcą jakby gadać, jakby chcą łamać tą czwartą ścianę i też na samym początku się tego bardzo broniłem i pamiętam, że mówiłem Marcinowi, ale słuchaj, udawaj, że nas tu nie ma, nie? A potem jakby odkryłem, że to jakby może też być część języka tego filmu, znaczy, że my się nie ukrywamy, że ktoś tą kamerę trzyma i że ktoś tam jest i że czasami łącznie z tym, że no w filmie jest jedno z ujęć, w których jakby ekipa żegna się, przytula jedną z uczestniczek, która wie, że odpadnie.
No jak być blisko, to być blisko, prawda? Bo jak chcesz być blisko, to trudno uniknąć tego, że tak jest w istocie, prawda? No ja tak też myślę sobie i zastanawiam się, bo ja miałem takie nieodparte wrażenie, oglądając ten film, że Pianoforte to nie jest opowieść ani do końca o fortepianie, ani o konkursie szopenowskim. To jest opowieść o jakimś po prostu bardzo głębokim przeżywaniu swojej pasji, ale też po prostu swojego życia zawodowego w dużej mierze. Zastanawiam się, jak skończyliście te zdjęcia, może jak skończyliście montaż i ostatecznie myślałeś sobie o tym, jaka uniwersalna treść wynika z tego obrazu filmowego, to jakie myśli przychodziły ci do głowy?
Znaczy, ja też bardzo lubię, to jest też polska szkoła dokumentu, nie, z której jakby z automatu trochę wszyscy wyrastamy, nie, bo się wychowujemy, jesteśmy kształceni jakby na tych filmach i to jakby ta złota zasada polskiej szkoły dokumentu, czyli pars pro toto. Mhm. I żeby znaleźć coś w rzeczywistości, co może opowie jakąś taką większą, bardziej uniwersalną prawdę, z którą większa ilość widzów się zidentyfikuje. Ja gdzieś jakoś po cichu mam nadzieję, bo ja też rezonuję z tymi tematami, z tymi dylematami tych bohaterów. I wydaje mi się, że to są też tematy i dylematy moje własne, ale że gdzieś mam taką cichą nadzieję, że może jakby, czy zabierając się za to, że ten konkurs może być takim wehikułem do opowiedzenia czegoś więcej. To znaczy też może trochę opowiedzenia czegoś o tej współczesności, nie? Bo to są bardzo młodzi ludzie, dla których to jest jakby moment, w którym oni wkraczają w dorosłość, mają taki ogromny test przed sobą, i są skonfrontowani przez taki brutalny mechanizm konkursowy, kiedy co parę dni 50% z nich wraca do domów i żegna się z konkursem. I to jest też trochę jakby w tym świecie, w którym jakby panuje wyjątkowość i wszyscy czujemy się wyjątkowi i wszyscy właśnie, myśląc tą metaforą pianistyczną, wszyscy byśmy chcieli być na scenie w Carnegie Hall, ale ten repertuar jest ograniczony. I liczba dni, i liczba osób, która tam wystąpi. I taki moment, w którym my się mamy poddać takiej weryfikacji bardzo brutalnej i mamy też się skonfrontować z naszym miejscem w świecie i z tym, że nie wygramy czegoś, wydawał mi się bardzo mi bliski. To znaczy, to są takie odczucia, które mi towarzyszą na co dzień. Znaczy właśnie, żeby opowiedzieć, właśnie nie próbować opowiedzieć o kimś, kto wygra, tylko opowiedzieć drogę kilku osób przez tą taką przygodę życia, jaką jest konkurs, czy taki test życia, taką maturę, egzamin dojrzałości pianistycznej i być, jakby być w tych momentach, w których jakby i oni są w euforii, ale są też w takim intymnym smutku. I to mi się wydawało, że no to też jest trochę o mnie, nie? Znaczy jakby też o moim życiu, nie? Znaczy jakby są... Też jestem cały czas weryfikowany, nie? Jestem weryfikowany, sprawdzany na etapie, jak szukam pieniędzy na film, jak piszę film, czy go planuję, potem jak wysyłam go na festiwal, a potem jakby jestem weryfikowany przez widownię, przez krytykę i też po prostu robię to raz na jakiś czas i też po prostu trochę jak na tych festiwalach, nie? Jakby te filmy się zmieniają co roku, nie? My się wymieniamy po prostu. I to też wydaje mi się, że, bo też te czasy się zmieniły też tego konkursu, bo kiedyś rzeczywiście za czasów Marty Argerich czy Zimmermana wystarczyło wygrać ten konkurs i to zapewniało karierę na jakby całe życie. I teraz pewnie też tak jest, ale jednak żyjemy w tak intensywnych czasach, w których jakby raz na 5 lat takim naszym rytuałem jest to, że czekamy na kolejne objawienia. Czyli teraz jest 5-latka Bruce'a, ale za chwilę po prostu zacznie się konkurs 2025, będziemy czekać na kolejnego Wunderkida.
Jest jeszcze wielu innych przecież laureatów, nie tylko pierwszego miejsca. Ilu jest takich muzyków, którzy wygrywają, czy zdobywają nagrody na największych konkursach, a następnie rzucają, czy fortepian, czy skrzypce. Tak też się zdarza, dlatego że jeśli nie dopasujesz się do rynku, to rynek cię nie przyjmie i nie przyjdzie do ciebie tylko dlatego, że wygrałeś konkurs. Nie mówię o głównej nagrodzie w konkursie chopinowskim, ale to też jest opowieść, która tak naprawdę, no to też sprawia, że ten film Pianoforte to jest opowieść, która się nie kończy w tym miejscu, w którym my poznajemy wyniki konkursu chopinowskiego w 2021 roku, tylko to jest tak naprawdę początek pewnej drogi, która może podążać bardzo różnymi terenami i tych terenów to my już nie znamy i możemy wyłącznie, myślę, cieszyć się tą bliskością, jeśli chodzi o film Pianoforte, którą udało wam się w tym obrazie filmowym stworzyć i za którą bardzo dziękujemy. I myślę, że to jest ten moment, kiedy nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zachęcić naszych słuchaczy do tego, żeby doświadczyli tej intymności właśnie, o której rozmawialiśmy, tej bliskości, tych dylematów, tych emocji, które stoją u podstaw tej całej zabawy, czasem bardzo poważnej, a czasem no właśnie pozwalającej jednak na jakąś lekkość. Jakub Piątek, reżyser filmu dokumentalnego Pianoforte, był z nami w magazynie filmowym. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Film jest dzisiaj w kinach i też serdecznie polecam, żeby zobaczyć ten film w kinie, ze względu na ogromną pracę kilku osób, w tym Michała Fujcika, Janny Popowicz, Uli Klimek, Piątek, nad tym, żeby ta muzyka brzmiała tak, jak brzmi. I to jest pewnie takie doświadczenie zarezerwowane dla kina.
A zatem w stronę czytania tego filmu i okiem, i uchem.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.